po świecie, jeździł do krajów stu. Zawsze z radością wraca, bo przecież żyć może tylko tu.
Jeszcze nie wszędzie kwiaty się ścielą, jeszcze nie mało trosk,
lecz już może mi coraz wesele śpiewać na cały głos.
Ona ma 20 lat, 20 lat jak ty. Ona ma 20 lat,
zupełnie jak ty. Świat ujrzałaś razem z nią, płakałaś razem z nią i rosłaś, rosłaś razem z nią, ładniałaś razem z nią.
Ona ma 20 lat i dużo jasnych dni.
Ona ma 20 lat, piękniejsza wciąż, strojniejsza wciąż i bliska sercu jak ty.
Ona ma 20 lat. My wprawdzie mamy trochę więcej.
Ale za to nie mamy przed Państwem żadnych tajemnic. To też od razu na wstępie wyjaśniamy, że chodzi nam o łódzką rozgłośnię Polskiego Radia, odbudowaną z gruzów dokładnie 20 lat temu.
20 lat to kawał czasu niemały. To też pomyśleliśmy sobie, że właśnie z okazji tego jubileuszu dobrze by było sięgnąć wspomnieniami do tych niezapomnianych dni, w których powstała nasza rozgłośnia.
Aby zaś wspomnienia te mogły stworzyć jak najbardziej wierny obraz tamtych dni i miesięcy, postanowiliśmy odnaleźć tych ludzi, którzy w tym czasie najbardziej byli związani z łódzką rozgłośnią.
Część z nich, no niestety niewielka, pozostała wierna swemu miastu i do chwili obecnej pracuje w tej samej instytucji. Większość oczywiście przeniosła się z czasem do Warszawy i teraz pracuje w Warszawie.
No, ale dla chcącego nie ma nic trudnego. Dzięki pomocy naszego kolegi Zbigniewa Lutogniewskiego z Rozgłośni Warszawskiej uzyskaliśmy szereg interesujących wypowiedzi od dawnych naszych kolegów i współpracowników.
A z pozostałymi przeprowadziliśmy rozmowy tu na miejscu i w ten sposób powstała ta niecodzienna audycja, którą mają zaszczyt przedstawić Państwu Jadwiga Cedrowska, była i obecna spikerka Rozgłośni Łódzkiej.
Oraz Igor Sikirycki, były spiker Rozgłośni Łódzkiej.
No tak, to część oficjalną mamy już poza sobą. I możemy chyba przystąpić do realizacji tej audycji. Wprawdzie za chwilę czeka nas rozmowa z pierwszym dyrektorem tej nowonarodzonej rozgłośni, z panem inżynierem Anatolem Radzinowiczem. No ale mamy nadzieję, że rozmowa z nim nie będzie miała charakteru zbyt oficjalnego. Znamy go przecież z tego, że jest człowiekiem niezwykle dowcipnym. No i chyba zaczynamy.
Panie Anatolu, jak to się stało, że przyjechał pan do Łodzi i właśnie na stanowisko dyrektora naszej rozgłośni? Ja pamiętam, że pewnego dnia gruchnęła po Kościuszki wieść, że przyjeżdża do nas nowy dyrektor. Bardzo przystojny, uroczy pan. No wieść ta, zrozumiałe, wzbudziła zainteresowanie szczególnie u żeńskiej strony naszego personelu.
Bardzo pani dziękuję. Więc było to tak. Zaczęło się to w Lublinie, kiedy pracowałem w resorcie Polskiego Radia. Właściwie dokładnie było to w radiowęźle w Białymstoku. Dyrektor Bilik, który cały czas mnie uprzedzał, że proszę pana, to nie jest właściwa dla pana placówka, powiedział, że coś się tam, znaczy wiedział o tym, że jestem łodzianinem, że tam się coś dla pana szykuje. To miał niezłe rozeznanie i powiedział mi, że tam powiedzmy 19 czy któregoś stycznia, tak mniej więcej w tym czasie będzie Łódź pewno wyzwolona. I zdaje się, że to było 20 stycznia, kiedy mnie wezwał do siebie, powiedział, proszę pana, mianuję pana dyrektorem Polskiego Radia. No, wydaje mi się, że nie było to nigdy zrealizowane, bo dyrektorem Polskiego Radia nie byłem. Nie byłem dlatego, że nie było Polskiego Radia po prostu. Była to, co prawda, instytucja, która się tak nazywała, ale był to radiowęzeł łódzki, radiostacja tak. Była zburzona i zadanie moje polegało Na tym, mnie się wydaje, że całe szczęście, na tym polegało moje zadanie, żeby tą radiostację odbudować, bo muszę to szczerze przyznać, nie bardzo miałem dużo doświadczenia w dziedzinie
radiofonii.
Tak. No ale wspominam ten czas bardzo, bardzo przyjemnie i dzisiaj po tylu latach są to dla mnie właśnie w tej chwili bardzo przyjemne momenty, kiedy mogę tutaj z wami razem usiąść i pogadać i przypomnieć
te przyjemne chwile. Zbyt wiele kłopotu panu nie przysparzali na tym stanowisku.
Nie, o kłopotach w ogóle nie ma mowy, prawda? Ja patrzyłem zawsze z wielkim podziwem na wszystkich tych starych pracowników, zasłużonych, doświadczonych pracowników Polskiego Radia. Czułem się czasami bardzo nieswojo, prawda? Bo wydawało mi się, że jakoś ja tutaj jestem w jakimś sensie obcy, albo może nie dosyć doświadczony. Musiałem często podsłuchiwać, dyskretnie, naturalnie, żeby nikt nie zauważył, jak to, powiedzmy, jest naprawdę, co się w tym radiu dzieje, jak należy postępować. No ale to każdemu się w życiu zdarza, że tak właśnie trzeba czasami podsłuchać, żeby jakoś móc właściwie postąpić.
To muszę panu powiedzieć, że pan to bardzo, że tak powiem, dobrze rozegrał, bo myśmy byli niezorientowani, myśmy przypuszczali to przed radiowiec krwi i kości, myśmy się pana strasznie bali, mieliśmy wielki respekt.
No wie pani, czasem trzeba udawać groźnego. To była, proszę pani, historia dla mnie. Na pewno było to dość poważne przeżycie. Zresztą zdawałem sobie sprawę z tego, że stoi przede mną poważne zadanie. A tym poważnym zadaniem była odbudowa radiostacji w Łodzi. I druga jeszcze rzecz, która właściwie w tej chwili jako rzecz już, powiedzmy, dawno przebrzmiała, ale w owym czasie miała dość duże znaczenie. To było jakieś zabezpieczenie całego mienia, które w jakimś sensie łączyło się z zagadnieniami radia i Niemcy, jak wiadomo, pozostawili tutaj bardzo dużo sprzętu, było tutaj bardzo dużo fabryk radiowych, no było poza tym w prywatnych rękach znajdowały się radioaparaty, które w tym czasie ze względu na wojnę musiały być zdane. Radio Polskie miało nad tymi aparatami opiekę, ale przypomina mi się jedno bardzo zabawne wydarzenie, które chciałbym tutaj przy okazji tej naszej dzisiejszej rozmowy opowiedzieć. Otóż pracował w radio, zresztą przez cały czas okupacji również tutaj jakoś miał cichą pieczę nad tym wszystkim. Był taki przedwojenny jeszcze pieczyk. Otóż kiedyś była u nas dość przed ktoś i powiedział, że jest na terenie Łodzi olbrzymia fabryka radiowa, niemiecka Telefunken i trzeba natychmiast tą fabrykę zabezpieczyć. Więc tutaj takim naszym przyjacielem Polskiego Radia był pułkownik Amielczenko. Taki wysoki mężczyzna, który chodzi zawsze w takiej pięknej, karakułowej papasze i on się zawsze nami opiekował. Jak mieliśmy jakieś kłopoty, tośmy do niego przychodzili, on nam pomagał i w sprawach technicznych i tak dalej. No, sprawiało, że nam powiedziano, że tą fabrykę Telefunken bardzo tam pilnują i dostać się do niej nie można, więc ja zadzwoniłem do pułkownika Mielczenko i powiadam, towarzysz pułkownik, u nas tam jest takie dzieła, nużno pojechać, jest, co mówił towarzysz dyrektor. No, sprawało, że gdzie ta fabryka jest, wiedział tylko pieczy, więc zabraliśmy pieczyka, pułkownika Mielczenko i ja pojechaliśmy tam do tej fabryki Telefunken. Przyjeżdżamy, no ale przed fabryką stoi oczywiście groźny żołnierz radziecki z karabinem, na karabinie bagnet, prawda, i nie propuskają, towarzysz pułkownik. No, pułkownik Amielczyk wyciąga papiery, prawda, pokazuje, nie lizja, towarzysz pułkownik. W tym momencie pułkownik Amielczyk go skrobie się w głowie, zastanawia się, co tutaj zrobić i nagle pokazując na pietrzyka pada: a ty znajesz, kto je to takoj? To mówi, nie, towarzysz pułkownik. To polski minister. Pażąsta, zachodzicie.
I tak nasz pietrzyk został ministrem.
W ten sposób został pietrzyk ministrem, a nam udało się wejść, prawda, do tej fabryki, która rzeczywiście, tutaj było bardzo dużo cennych rzeczy, które, z których później jeszcze przy odbudowie radiostacji korzystaliśmy.
A mi się wydaje, że warto w tym momencie chyba wspomnieć również o tym, że nasz kolega Pietrzyk, który pracuje zresztą w radio do tej pory.
Jest technikiem obecnie.
No proszę, więc...
A jeszcze nawiązując do kolegi Pietrzyka, to zdaje się, że on był jedynym człowiekiem, który pilnował naszego dobra na Kościuszki
tak
w ogóle.
Tak, to był. To
w pierwszych dniach to on był jedyny tam.
Tak, był to.
Wiesz, dostał karabin podobno.
No, był strażnikiem.
Tak, i pilnował, w ogóle sam się strasznie bał, nie wiedział, co z tym karabinem zrobić, ale siedział i pilnował. No,
ale dobrze, że nie miał tego karabinu wtedy, jakśmy pojechali do tej fabryki Telefunkiem, bo wtedy by nie uwierzyli, że jest polski
minister z karabinem. Nie, no czasy wojenne, wszystko możliwe. Ministrowie też z karabinami chodzili. Chciałbym jakoś tutaj zrobić takie maleńkie spostrzeżenie, mimo że pan dyrektor rozstał się z radiem i raczej skierował się do swoich zainteresowań, o czym wiemy, to znaczy wiemy o silnych powiązaniach z filmem, wiemy o całym szeregu sukcesów, o pracach scenograficznych, ponieważ wydaje mi się, że słuchaczy zainteresowałoby to, nad czym pan w chwili obecnej pracuje ostatnio, było prawdopodobnie dobrze, żebyśmy takim akcentem tę rozmowę naszą.
No wtedy, jeżeli skierowano mnie na tą placówkę, to głównie dlatego, że dyrektor Bilik wiedział, że jestem architektem zawodu i właśnie liczył na to, że ja wezmę w ręce swoje, jak się mówi, odbudowę radiostacji. Tak. I tym głównie się koncentrowałem na tych zagadnieniach. I rzeczywiście, kiedy powiedzmy ta sprawa już była tak zaawansowana, że wydawało się, że moje zainteresowania główne, którym chciałem się poświęcić, mogą, jak to się mówi, nabrać rumieńców. Spotkałem się wtedy z pułkownikiem Fordem, dyrektorem polskiego filmu,
tak,
który właśnie zaproponował mi pracę przy pierwszym polskim filmie fabularnym w roli scenografa, pracę przy zakazanych piosenkach.
Tak, pierwszy film. I tak się zaczęło.
Tak się zaczęło, tak. Oczywiście moje zainteresowania były w tym kierunku przede wszystkim skierowane i rzecz jasna wtedy opuściłem Polskie Radio i zacząłem pracę w filmie. Od tego czasu zrobiłem 40 filmów fabularnych. I w tej chwili właśnie pracuję z Andrzejem Wajdą przy realizacji Popiołów.
Czekamy na ten film?
No, chyba niedługo już się powinien ukazać.
Czekamy z wielkim zainteresowaniem i wobec tego pięknie dziękujemy.
Dziękujemy.
Ja dziękuję.
Ta melodia najczęściej była nadawana przez radiowęzeł Łódź na głośniki uliczne, kiedy po 6 latach wygnania wróciłam do rodzinnego miasta. Kościuszki 40. Z maleńkiego pokoiku na 5 piętrze, przerobionego na studio spikerowskie, nadawaliśmy komunikaty z frontu i muzykę. Z przedwojennych kolegów spotkałam Zdzicha Suwalskiego, Leona Pietrzyka i Bolesława Busiakiewicza.
Drogi panie Bolesławie, ja dowiedziałem się, przyznam się dopiero teraz po 20 latach, że w pierwszych dniach, kiedy pan rozpoczął pracę jako pierwszy bodajże człowiek tutaj w rozgłośni łódzkiej, od razu otrzymał pan jakąś bardzo poważną i odpowiedzialną funkcję, o której dotychczas myśmy zupełnie nie wiedzieli. Co to było?
To się nazywa żartobliwie Mädchen Chirales. A faktycznie to było tak, że właściwie koło mnie, koło moich funkcji, koło mojej osoby koncentrowało się wszystko, oczywiście za wyjątkiem dyrektora, który miał decydujący głos we wszystkim. No, ja się tak zastanawiając się nad sobą czasami myślę, że radio jako wynalazek to wynaleziono jak gdyby dla mnie. A ja się urodziłem właściwie po to, żeby całe życie albo drugą połowę życia poświęcić radiu. I z radio jestem istotnie bardzo mocno, a raczej serdecznie związany. Ta funkcja nie nazywała się jeszcze personalnym, ale byłem tym, który zgłoszenia pracowników przyjmował i pamiętam, że pewnego dnia otwierają się drzwi, wchodzi wojskowym umundurowaniu. I proszę pana, dochodzi do mojego biurka i mówi: nazywam się Mieczysław Drobner. Ja tam, proszę pana, nazwisko jest mi znane, imię mniej. No, a on pada, ja jestem...
Synem,
tak, Bolesława Drobnera. Mówi, ja jestem dyrektorem Departamentu Muzyki w Ministerstwie Kultury Rządu Lubelskiego. I on wizytuje Łódź, prawda? To były pierwsze dni, jak przypuszczam, że to było jeszcze w styczniu.
No a później kto zjawił się tutaj?
No masa ludzi. Harris, pamięta pan? Albert Harris. Więc on przychodzi, przedstawia mi się, ja wiedziałem, ale nie znałem go z twarzy, prawda? Bo on tam jeszcze brata miał, więc nie wiedziałem, który jest Albert, a który nie jest.
Brata akompaniował muzykę.
Tak. Przyniosłem panu tutaj do używania w programie moje piosenki. Tak. Kilka egzemplarzy tych płyt wydanych przez Komitet
Związek Patriotów Polski, w Związku Radzieckim.
Tak,
to
tak,
było
tak. Komitet Patriotów.
Komitet, tak.
No i proszę pana, i mówi do mnie tak: proszę pana, panie Busiakiewicz, ja jestem wprawdzie kierownikiem muzycznym wyznaczonym w Lublinie jeszcze.
Tak, tak.
Ale pan, niech pan to tak prowadzi, jak najlepiej sobie pan wyobraża, bo szczerze mówiąc, to ja z tą muzyką poważną nie bardzo. Ja więcej pracuję w tej rozrywkowej, prawda? No, więc ja mam dobrze, będę się starał. I proszę pana, właściwie mówiąc, to ja przez rok to byłem taki totum facki. Tak, no bo proszę pana, bo ja już prawie jestem, pracuję w radzie niedługo 40 lat.
Panie Bolesławie, ja sobie przypominam pański jubileusz, uroczystość taką, którą no, to było wielkie święto i radiowców i tak dalej, ale od tego okresu już minęło znowu sporo lat i przypuszczam, że pan, oczywiście pan w dalszym ciągu jest silnie związany z radiem, reprezentuje pan właściwie stale i systematycznie rozgłośnię łódzką w programie ogólnopolskim swoimi znakomitymi, ciekawymi audycjami, które jakoś się tak ogromnie przyjęły, są popularne i znane, zagadki muzyczne. Wydaje mi się, że wkrótce chyba będzie miała miejsce jakaś nowa uroczystość, jakiś następny jubileusz.
No, jeżeli dożyje, to chyba w przyszłym roku.
No to proszę pana, patrząc na pana, na wspaniałą kondycję, czerstwą cerę, jestem przekonany, że jeszcze sobie w czasie tego jubileuszu powspominam. Proszę pana, może by pan sobie przypomniał jakąś taką, no było mnóstwo zabawnych historii, rozmaitych wydarzeń takich, które po wszelkie wspomnienia raczej skłaniają do takiej łezki, prawda, że to było, ale my się czujemy tak świetnie,
ja
młodo,
świetnie,
nadal, tak.
Ja panu powiem rzecz, która wygląda na paradoks. Ja się codziennie czuję młodszy.
No znakomicie, doskonale. Wobec tego wydaje mi się, że warto by było wspomnieć kilka jakichś takich wydarzeń, no, zabawnych, bo przecież tutaj były rzeczy bardzo wesołe. Ja pamiętam, panie Bolesławie, kiedy po raz pierwszy zjawił się u nas pan Domieniecki. Myśmy nie wiedzieli w ogóle, kto to jest. On był jakoś tak bardzo...
A ja wiedziałem.
A pan oczywiście, ja pan wiedział, ale on przyszedł niestety do tych, którzy nie wiedzieli.
Tak, tak.
Był bardzo ubrany jakoś,
tak,
bardzo
niedbale.
Wrócił prawdopodobnie z jakiejś tułaczki powojennej. No i kiedy nam powiedział, że on jest śpiewakiem, to myśmy właściwie go potraktowali tak, no dla
tecy,
dajmy mu zaśpiewać, zwłaszcza, że on wymienił, proszę pana, ten wielki repertuar, bel canto, tak, no więc pomyśleliśmy sobie, na pewno to jeden z takich
blagierów,
niech sobie pośpiewa. I proszę pana, podchodzi ten obdarty Domieniecki do mikrofonu, to było tu na dole w tym studio. I jak nam Toskę pociągnął, tośmy zbaranieli, a później arię ze Strasznego Dworu, zresztą jego ulubiona aria.
Tylko panie Gorze, tutaj...
Tak, to nie był zabawny jakiś fragment.
We wspomnieniach to nam się mieszają lata.
No, oczywiście.
45, 49, no, 40, tak, i tak dalej. Już... Więc na przykład wtedy, kiedy on już był, to już było...
O, myśmy mieli rozgłośnie zorganizowaną.
Zanim się odbudowała rozgłośnie.
Tak. Dużo
nie wiem, z czym mi wypada tutaj... Bo widzi pan, wspomnienia mają taki aforyzm, prawie panu powiem, że wspomnienia to jest coś takiego, co w człowieku budzi egocentryzm.
O, na pewno tak.
I
na
teraz,
pewno.
A jeżeli się mówi o sobie, to się unika, żeby mówić źle.
No oczywiście.
I dlatego wspomnienia są właściwie tego rodzaju daniem, tego rodzaju potrawą dla słuchacza, które ma czegoś za mało albo czegoś za dużo.
No jest.
Bo ono nie jest stuprocentowo obiektywne.
Na pewno tak.
Prawda?
Proszę pana, chyba na tej zasadzie, że w ogóle rzeczy jakieś przykre, a więc jakieś porażki życiowe, potknięcia z tego okresu, one szybciej się zacierają. Pamiętamy o rzeczach przyjemnych, o sukcesach. Wydaje nam się, że w tym okresie
albo
właśnie...
też usiłujemy nie pamiętać, czyli zapomnieć, bo tak też można.
Ale panie Bolesławie, jednej rzeczy na pewno nie przecenimy. Jeśli jeszcze raz podkreślimy wspólnie, że w tym okresie, natychmiast po odbudowie rozgłośni łódzkiej, że rozgłośnia ta miała znakomity program, który w ogóle na fali ogólnopolski właściwie cieszył się ogromnym powodzeniem.
Tak,
dobry program. Tak.
Pan Busiakiewicz, wspominając o Albercie Harrisie, wręczył nam płytę z jego piosenką, która należała wtedy do żelaznego repertuaru.
Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiek, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się ze mną, tak serce raduje piosenki ten śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie.
Dyżury spikierowskie, poza kolegą Suwalskim, którego niestety nie ma już wśród nas, pełniłam ja. Ale właściwie przez nasze prowizoryczne studio na Kościuszki przewinęło się masę osób. Przez jakiś czas pracował z nami również redaktor Felix Bombol, z którym mieliśmy zawsze jakieś perypetie. Otóż pewnego dnia prowadziliśmy program, ja czytałam komunikaty, a on tymczasem przygotowywał płyty do koncertu. Kończąc tekst, spostrzegłam kątem oka, że Feluś robi jakieś rozpaczliwe gesty i pokazuje mi płytę. Skończyłam czytać, wyłączyłam mikrofon i okazało się, że kolega Bombol ma trudności z włożeniem płyty na talerz adapteru. Po prostu dziurka w płycie była za mała. Zapowiedziałam chwilę przerwy, wyborowaliśmy z scyzorykiem większy otwór w płycie i spoceni ze wzruszenia nadaliśmy wreszcie koncert. Innym znów razem miałam dyżur z Jeremim Przyborą. Tak, tym od kabaretu starszych panów. Czytaliśmy wiadomości, obok nas siedziała koleżanka Kuzitowicz, pełniąca funkcję inspektora programu. Nagle inspektor zniknął. Spostrzegliśmy naszą miłą koleżankę, czołgającą się na czworakach w kierunku drzwi, spod których wyciągnęła wsunięty przez któregoś z kolegów tekst z dalszym ciągiem wiadomości. Wiele nas kosztowało utrzymanie powagi w tej sytuacji, tym bardziej, że cała nasza trójka miała czasami zbyt wiele poczucia humoru.
Ja oczywiście znalazłem się tutaj zupełnie przypadkowo. Miły dyrektor, inżynier Anatol Radzinowicz zaprosił mnie do Łodzi na jeden dzień, oczywiście nie powiedział, że tylko na jeden dzień, chciał mi pokazać rozgłośnię łódzką. Został dyrektorem, myśmy się znali już w Lublinie. Ja przyjechałem, żeby tę rozgłośnię obejrzeć. Przyjechałem, właściwie przyleciałem samolotem wojskowym, bo w tym czasie komunikacja była skomplikowana, ale akurat speaker miał możliwość nawet przelotu samolotem i obejrzałem tę rozgłośnię. To znaczy tę rozgłośnię...
To jeszcze było na Kościuszki.
Aleja Kościuszki. W porównaniu z Lublinem, z tą ogromną prowizorką, gdzie to miało charakter zupełnie niemalże wojenny i polowy, to Aleja Kościuszki to już było dla mnie jakieś wydarzenie ogromne.
Prawie, że prawdziwe radio.
Prawie, że. A świadomość tego, że gdzieś na horyzoncie jest już możliwość uruchomienia tej rozgłośni nad odbudową, której pracowali tutaj dzień i noc technicy, sprawiła, że ten dzień pobytu przedłużył się do dnia dzisiejszego właściwie o te 20 lat. No więc w tych pierwszych dniach zacząłem współpracę z rozgłośnią łódzką. Zamieszkałem tam właśnie przy Alei Kościuszki. Tam wszyscy mieliśmy służbowe mieszkania w tym okresie. No i taki był początek.
Na jakieś przygody spikierowskie. No, tych, mieliśmy ich niemało.
Tych było bardzo dużo. Wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć o takim wydarzeniu, które chyba już nigdy nie będzie miało miejsca w żadnej rozgłośni naszej. Mianowicie zdarzało mi się raz zapowiadać koncert ogólnopolski tu z tej już z otwartej rozgłośni, ze studia kameralnego na dole, w stroju bardzo niedbałym, rzekłbym w stroju adamowym. A przebieg całej historii był następujący. Otóż pewnego dnia, kiedy kończył się mój dyżur, miała mnie zmienić koleżanka, ale to nie ty. Inna koleżanka, speakerka, nazwiska nie wymienię, dlatego że ona się spóźniła, nie pracuje i to było powodem tego wydarzenia. Otóż woźny na dole zawiadomił mnie, że koleżanka już przyszła na dyżur, że ja mogę studio opuścić. Ja skorzystałem z tego, że nasz wspólny przyjaciel, inżynier Klimaszewski, który tutaj mieszkał na rozgłośni, zaproponował mi kąpiel w swojej łazience. Kłopoty wtedy z gorącą wodą były w całej Łodzi, więc chciałem się natychmiast wykąpać i udałem się do tej łazienki, namydliłem się porządnie. Drzwi były uchylone, także miałem możliwość na korytarzyku słyszeć włączony głośnik. I w pewnym momencie usłyszałem, że idzie sygnał naszej rozgłośni już na fali ogólnopolskiej. Troszeczkę się zaniepokoiłem, że ten sygnał idzie dosyć długo, ale w ogóle przez moment nawet nie przyszło mi do głowy, że speakera w studio nie ma. I w pewnym momencie wpada do mnie przerażony technik i powiada: Panie Igorze, nie ma speakera. Więc ja oczywiście namydlony, mokrzuteńki, włożyłem tylko jakieś spodenki kąpielowe, to nawet nie były kąpielowe, nazwijmy je spodenkami kąpielowymi i biegiem wpadłem do studio kameralnego. No, przypominam sobie dokładnie, że aktorzy, wykonawcy zbaranieli w tym momencie. Wpada facet namydlony, podchodzi do mikrofonu.
W takim stroju speakera jeszcze nie widzieli.
W każdym razie pamiętam dokładnie, że przy fortepianie siedziała wtedy Franciszka Leszczyńska.
No, śpiewał.
Tak jest. Z tym swoim papierosikiem, tak. Chociaż palić nie wolno, nieodłącznym papierosem. Śpiewał Henryk Roztworowski, Zofia Sykulska. No, sparanieli dosłownie, a ja najspokojniej w świecie podchodzę do mikrofonu i powiadam: dobry wieczór Państwu, mówi Ludź w programie ogólnopolskim, nadajemy Mozaikę Muzyczną.
No to prosimy wykonawców tej pamiętnej audycji. Zofia Sykulska.
To już 20 lat. No cóż, zleciało. Naprawdę były to wspaniałe czasy. Byliśmy naładowani wszyscy jakąś potrzebą wypowiedzenia się, jakąś szaloną energią. Chcieliśmy pracować w naszym zawodzie, chcieliśmy grać, śpiewać. Wiedzieliśmy, że słuchają nas miliony słuchaczy. Wyobrażam sobie, że dla nich znaczyło to wielekroć więcej niż teraz słyszeć polską mowę, polski wiersz, polską piosenkę. To też śpiewałam bardzo dużo. Żartobliwie mówiąc, byłam chyba Koterską, Santor i Jędrusik w jednej osobie. Było takie zapotrzebowanie na piosenki wszelkiego rodzaju, że śpiewałam z zespołami ludowymi piosenki ludowe, w czym pomocny mi był zawsze Kolberg ze swoim skarbem polskiej pieśni ludowej. Śpiewałam piosenki sentymentalne, żartobliwe, od Gerszwina do piosenek wojskowych, gdzie to cztery córy miał tata, stary młyna ze Zgierza. Dostawałam masę listów, przechowuję zresztą niektóre z nich do dzisiejszego dnia i wspominam właśnie ten dotyczący owego młynarza. Pisała mi dziewczyna ze Zgierza, że tatuś tak lubi mnie słuchać, bo ma cztery córki i nie wiem jak moje siostrzyczki, ale ja to bym chciała, och, proszę pani, tylko żołnierza. No mam nadzieję, że moja miła korespondentka spełniła swoje marzenie i przypuszczam, że dzisiaj hoduje już kilkoro dorodnych dzieciaków. Może zresztą tak dorosłych jak moja córka, która w tym roku kończyła studia także aktorskie. No a ja teraz przerzuciłam się na piosenkę wykładaną w szkole teatralnej i filmowej. A ponieważ serce związało mnie właśnie z Łodzią, która ocierała moje łzy popowstaniowe, więc do dziś darzę to miasto wielkim sentymentem i z prawdziwą radością od 7 lat przyjeżdżam do szkoły teatralnej i filmowej, aby młodym aktorom wykładać interpretację aktorskiej piosenki. Chciałabym, żeby piosenka w Łodzi była zawsze piosenką potrzebną na co dzień, żeby docierała do wszystkich słuchaczy, bo jakże wyżyć bez piosenki w wieczór pełen gwiazd, jakże radość życia snuć, jak kiedyś pisał Jurandot, ofiarowując Łodzi właśnie jedną ze swoich ślicznych piosenek. Życzę więc wszystkim, żeby śpiewali, młodym, żeby śpiewali, a rodzicom, żeby słuchali, a zresztą, żeby słuchali wszyscy i starzy, i młodzi, żeby piosenka była uśmiechem dnia powszedniego.
Henryk Roztworowski.
20 lat temu. To dużo i mało jednocześnie. Łódź. Z Łodzią łączą mi niesłychanie gorące wspomnienia. Tam znalazłem się bezpośrednio po 5-letniej z górą niewoli niemieckiej z Oflagu. Tam przeżyłem dzień skończenia wojny. Tam zacząłem śpiewać piosenki. Zacząłem pisać teksty do piosenek. Tam zostałem przyjęty do Związku Literatów dzięki tłumaczeniom moich sztuk francuskich, które tłumaczyłem jeszcze w Oflagu dla moich kolegów. Tam zostałem powołany do zespołu aktorskiego Teatru Domu Żołnierza i na tej scenie, na przejeździe, stawiałem już pierwsze kroki jako aktor i piosenkarz. Przez rok byłem tym aktorem, grałem między innymi w Pigmalionie i w różnych składankach żołnierskich. Później głównie w Polskim Radio w Łodzi występowałem w mozaikach muzycznych, do których się przygotowywałem niesłychanie sumiennie, prawie że co drugi tydzień miałem jedną lub dwie nowe piosenki. Akompaniowała mi Niezrównana przy fortepianie Franciszka Leszczyńska.
Wprost nie chce się wierzyć, że to już 20 lat minęło od czasu uruchomienia rozgłośni łódzkiej po wojnie. Znalazłam się wtedy w Łodzi po raz pierwszy w życiu i muszę przyznać, że miasto przyjęło nas, warszawiaków, niezwykle gościnnie. Pracowałam w rozgłośni łódzkiej jako kierownik muzyki lekkiej i rozrywkowej. Była to wtedy bardzo szeroka działalność, gdyż właściwie radiostacja łódzka była jedyną, która nadawała program na całą Polskę. Mieliśmy bardzo wiele koncertów najrozmaitszych dla fabryk, dla klubów najrozmaitszych. Jeździliśmy. Był cały szereg stałych wykonawców, z którymi pracowało się niezwykle miło, między innymi Janina Godleska, Andrzej Bogucki, Henryk Roztworowski, Marta Mirska, Zofia Sykulska, Wanda Rzejmówna, nieodżałowanej pamięci Julian Stadler i Wacław Brzeziński. Naturalnie było wykonawców bardzo wielu, ale wymieniam tych, z którymi najczęściej pracowałam. Audycje nasze cieszyły się wielkim powodzeniem. Zarówno w kraju, jak i za granicą otrzymywaliśmy mnóstwo listów. Stosunki koleżeńskie w rozgłośni były niezwykle miłe i serdeczne. Wszyscyśmy byli bardzo z sobą zaprzyjaźnieni, wszyscy sobie pomagaliśmy. Że wymienię tutaj kolegów Igora Sikirickiego, Zbigniewa Lutogniewskiego, Jadwigę Cedrowską, Tadeusza Markowskiego, Irenę Markowską. Dziś w 20. rocznicę utworzenia rozgłośni łódzkiej pozdrawiam najserdeczniej wszystkie koleżanki, wszystkich kolegów, wszystkich wykonawców i wykonawczynie oraz wszystkich mieszkańców Łodzi.
Franciszka Leszczyńska i Henryk Roztworowski pracowali wtedy, jak to się mówi, na cztery ręce i wypełniali większość naszego programu. Zresztą i dziś jeszcze komponują razem. Ona muzykę, on teksty.
Wiecie, że dziś na świecie króluje wszędzie twist. Gdy grają twista, to oczywista, entuzjastyczny się rozlega gwizd. Do twista zbyteczne są lakierki, do twista nie musisz mieć partnerki. Niech ani, mani, ani nie, bo twista i solo tańczy się. Do twista wystarczy dobra taśma, do twista wspaniałą taśmę staśma. Szczapyczek, Karen Holiday'em, Anko Brenną. Ta lista solistów starczy mi. Tańczyć twista jak artysta to niełatwa rzecz, bo oprócz ruchu rytmu słuchu trzeba giętko śmieć. Do twista zapalić się potrafię, do twista postawię stół na szafie. Zaproszę Marka, Czarka, Darka, magnetofon mam. Przy twiście wesoło będzie nam.
Podczas gdy na Kościuszki działają programowcy i administracja, cała technika podnosi z gruzów rozgłośnię z prawdziwego zdarzenia mieszczącą się przy ulicy Narutowicza 130. Inżynier Bernard Klimaszewski wspomina te czasy.
To była potężna zima. Radiostacja łódzka została przez Niemców praktycznie w pełni zniszczona. Mróz okazał się tutaj jednak naszym sprzymierzeńcem. Wysadzone bowiem w powietrze podzespoły radiostacji nie wszystkie uległy zniszczeniu. Mróz potrafił je dobrze zakonserwować. Należało tylko to, co pozostało po wybuchu, możliwie szybko pozbierać, aby uniknąć zgubnego wpływu wilgoci na urządzenia elektryczne. Był to początkowy okres pracy całej ekipy radiowej. Zastanawiającą jest dzisiaj ta pieczołowitość, z jaką koledzy przystąpili do tego zadania. Urządzenia, podzespoły urządzeń, a nawet ich elementy potrafili z taką dokładnością odwzorować i uzupełnić, że już w późniejszym okresie składały się radiostacje z najpewniejszych elementów elektrycznych, niezawodnych w prawidłowym działaniu. Zespół, który stanął wówczas do pracy, to dziś z perspektywy minionych lat stanowił perłę fachowców w tej dziedzinie w Łodzi. Ich precyzja i znajomość tematu musiała doprowadzić do odbudowy radiostacji i dzisiaj możemy powiedzieć lepszej, nowocześniejszej technicznie od tej, która poprzednio pracowała. Było ich niedużo. Każdy reprezentował indywidualność. Warmuziński, Jarosiński, bracia Trojańczycy, Wójcik, Kaźmierczak, Ołtarzewski, Raczyński, Pluciński. Wybaczcie, drodzy koledzy w Łodzi, jeżeli kogoś z was wspominałem. Współpracowały z nami uruchomione zaledwie zakłady budowy transformatorów Elektrobudowa, które zobowiązały się do wykonania potrzebnych radiostacji transformatorów energetycznych. W pracach mechanicznych i ślusarskich niezwykle cenną pomoc przy odbudowie radiostacji i rozgłośni łódzkiej udzieliły nam warsztaty mechaniczne dawnej firmy Gajewicz. Pierwsze mroźne dni wyzwolenia decydowały o późniejszej odbudowie radiostacji. Łódź doczekała się bowiem jedna z pierwszych nowoczesnego gmachu radiowego.